Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Andrzej Duda został zaprzysiężony na urząd prezydenta Rzeczpospolitej. Podczas ceremonii przed Zgromadzeniem Narodowym prezydent wygłosił swoje pierwsze orędzie, w którym zapewnił o dotrzymaniu obietnic wyborczych i wskazał na potrzebę odbudowy w Polsce wspólnoty opartej o wzajemny szacunek.
I dlatego mówię dzisiaj do ludzi o różnych poglądach, o różnym światopoglądzie, wierzących i niewierzących. Proszę o wzajemny szacunek. Proszę o to, żebyśmy szanowali swoje prawa, oczywiście bez narzucania ich innym, ale żebyśmy umieli te prawa nawzajem szanować. Proszę, żebyśmy umieli szanować się nawzajem. Mówię o tym zwłaszcza tutaj w sali sejmowej. Mówię do polskich polityków. Mówię to także do siebie. Chciałbym, żebyśmy budowali wzajemny szacunek, bo to szacunek musi być podstawą wspólnoty, a tylko wtedy, kiedy będziemy wspólnotą, jesteśmy w stanie naprawić Polskę.
Podczas swojego przemówienia Andrzej Duda mówił też o polityce zagranicznej. Powiedział, że wymaga ona korekty, powinna polegać na zwiększeniu aktywności. Wyjaśnił, że spójność europejską trzeba budować tak, by także polskie sprawy były uwzględniane. Wśród obszarów wymagających naprawy Andrzej Duda wymienił służbę zdrowia i codzienny poziom życia wielu rodzin. To dzieci, których wiele dzisiaj nie dojada, zwłaszcza na obszarach wiejskich, to oni potrzebują pomocy, podkreślił. Słowa te nie spodobały się jednak niektórym politykom, którzy zaczęli buczeć. Europoseł Jadwiga Wiśniewska mówi, że to świadczy o braku kultury tych osób.
To dane GUS-u mówią o tym, że co czwarte, co piąte dziecko w Polsce żyje w głodzie. Jeśli dziś Platforma buczała na te słowa, to tak naprawdę buczała naprawdę na sytuację, do której doprowadziła. Ja jestem poruszona i wstrząśnięta, że można było się tak zachować, tak niegodnie w czasie inauguracji, w czasie zaprzysiężenia. Kultura polityczna, ale nade wszystko kultura osobista zobowiązuje do tego, aby wiedzieć, jak się zachować godzi. Zachowali się po prostu państwo niegodnie.
Eucharystii sprawowanej w intencji ojczyzny i prezydenta przewodniczył ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki. Upraszajmy dla prezydenta ducha miłości do ojczyzny i ducha pokory, zachęcał wiernych przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W słowach do prezydenta ksiądz arcybiskup powiedział, że jeśli Kościół zabierze głos w czasie jego urzędowania, to nie w tym celu, by sprawować władzę polityczną, ale by kształtować i oświecać sumienia wiernych.
Przez swoje nauczanie społeczne Kościół nie pragnie uczestniczyć w rządzeniu Polską. Niewątpliwie natomiast nakłada na wiernych moralny obowiązek wierności przekonaniu. Obowiązek wpisany w ich sumienie, który jest jedno i niepodzielne.
Homilię wygłosił prymas Polski ksiądz arcybiskup Wojciech Polak. Powiedział, że troska o dobro wspólne domaga się między innymi pokoju społecznego, poczucia bezpieczeństwa i stabilności.
Nie wolno ich bezmyślnie narażać przez nieprzemyślane działania, a zwłaszcza przez uleganie pokusie postępowania w sposób niegodny naszego człowieczeństwa. Trzeba natomiast odważnie ich strzec i bronić, starając się o to, aby wykluczać to wszystko, co może powodować społeczne frustracje i rodzić przemoc. Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale też i za innych. Jesteśmy odpowiedzialni za ojczyznę naszą, odpowiedzialni za nasz wspólny, ojczysty dom.
Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość przekazania prezydentowi odznak Orderu Orła Białego i Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski. To wielka dla mnie chwila, chwila wielkiego zaszczytu, powiedział w przemówieniu prezydent Andrzej Duda. Przypomniał tradycję i znaczenie insygniów, zapewnił rodaków, że zrobi wszystko, aby nawiązać do najlepszych tradycji tych orderów.
To, iż otrzymałem dzisiaj te ordery, że stałem się ich kawalerem w związku z objęciem Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, traktuję jako wielkie zobowiązanie nie tylko w znaczeniu tego, iż trzeba ze wszystkich sił się starać, by podkreślać na każdym kroku godność tych orderów, także poprzez tych, którzy są nimi dekorowani, ale także dlatego, że nie mam dziś poczucia, abym na te ordery zasłużył. I chcę powiedzieć, że wierzę w to głęboko i będę czynił wszelkie starania, aby na koniec mojej prezydentury Polacy uważali, że byłem tych orderów godny i jestem ich godny.
Musimy mieć silną armię, która będzie w stanie w każdej chwili stanąć w obronie ojczyzny, powiedział prezydent Andrzej Duda podczas ceremonii przejęcia zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi. Zwracając się do szefa MON-u, zapewnił, że będzie współpracował z nim w sprawie planu modernizacji polskiej armii. Zwracając się do żołnierzy, prezydent podziękował im za wierną służbę Polsce. Wskazał też na obowiązki władz wobec Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej.
Dziś obowiązkiem polskich władz wobec was i wobec Rzeczypospolitej jest modernizować polską armię, uzbrajać ją w najdoskonalszą broń, tak żebyście nie tylko mogli walczyć sprawniej, ale żebyście byli też bezpieczniejsi. To wielkie zadania na najbliższe lata, bo my musimy mieć polską armię, naszą silną armię, która będzie w każdej chwili w stanie stanąć w obronie ojczyzny. Oczywiście jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim. I to dobrze. Dobrze, że możemy mieć w tych siłach oparcie. Dobrze, żeby wspierały nas jeszcze bardziej. Ale tak jak każde państwo, które ma ambicje, powinniśmy być państwem, które ma armię silną, sprawną, bardzo dobrze wyposażoną, bo bohaterskich żołnierzy nam nie brakuje.
Prezydent spotkał się także z licznie zgromadzonymi pod Pałacem Prezydenckim i podziękował za ciągłą obecność, prosił o wsparcie, zapowiedział, że zrealizuje dane obietnice. Andrzej Duda będzie szóstym po 1989 roku prezydentem wybranym w powszechnych wyborach. W piątek powoła swoją kancelarię, a transmisję poszczególnych punktów uroczystości przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Na takim działaniu zależało rolnikom, którzy domagają się zablokowania kupowania polskiej ziemi w celach spekulacyjnych. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Senat głosami Platformy Obywatelskiej wprowadził do ustawy poprawki, które zmieniały sens przepisów uchwalonych w tej sprawie. Wczoraj posłowie próbowali naprawić ten błąd, dlatego odrzucili większość zgłoszonych w Senacie poprawek. To dobry krok, jednak nie do końca nas satysfakcjonuje, mówi Zbigniew Obrocki, wiceprzewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych.
Walczyliśmy o zmianę tej ustawy od 2011 roku. W tamtym czasie zmieniono ustawę na tragiczną, która doprowadziła do całego tego zła, które się dzisiaj dzieje właściwie w obrocie ziemią w Polsce. No jest to ustawa, która nie w 100% nie zabezpiecza tego, co myśmy chcieli. Jest jakaś ustawa, która oczywiście, że trzeba nowy rząd będzie i tak musiał pewne zapisy pozmieniać, bo to nie jest taka ustawa, jaka by nas interesowała. No ale jest po prostu ustawa, która w jakimś tam stopniu zabezpiecza przed wyprzedażą polskiej ziemi. Nie jest to ustawa, która jest powiedzmy na tyle dobra dla rolników, bo też ogranicza jakby własność, no bo nie można dzielić gospodarstw, nie można w 100% rolnik nie może decydować o swojej własności. No ale to jest jakiś kompromis, także chcą zabezpieczyć, coś zrobić, to trzeba coś tam poświęcić.
Rolnicy przez 129 dni protestowali przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, domagając się zwiększenia ochrony polskiej ziemi. W czerwcu bieżącego roku porozumieli się z premier Ewą Kopacz w sprawie kompromisowych zapisów ustawy. Po wprowadzeniu poprawek Senatu gospodarze zagrozili, że powrócą do swojego protestu, jeśli okaże się, iż rząd z premier Ewą Kopacz na czele oszukał rolników. Na razie wiele wskazuje na to, że takiego protestu w tej sprawie już nie będzie. Będzie możliwość przewalutowania kredytów hipotecznych w walutach obcych, na przykład frankach szwajcarskich. Jednak aby móc z niej skorzystać, trzeba będzie spełnić kilka warunków. Przepisy w tej sprawie wraz z poprawkami SLD przyjął Sejm. Odrzucone zostały poprawki PiSu, dlatego posłowie tej partii podczas głosowania wstrzymali się od głosu. Poseł Paweł Szałamacha tłumaczy, że ustawa nie rozwiązuje problemu kredytów frankowych.
Chociażby dlatego, że dotyczyć będzie bardzo wąskiej grupy osób, które zaciągnęły taki kredyt. Przykładowo będzie dotyczył jedynie osób, które w obecnej sytuacji posiadają nieruchomość wartą 500 tysięcy złotych, a ich kredyt spuchł ze względu na różnice kursowe do 600 tysięcy złotych. My uważamy, że sensowne, systemowe rozwiązanie tego problemu musi poczekać na sensowny rząd w Polsce. A do państwa, do większości parlamentarnej mam pytanie, dlaczego państwo nie chcą rozwiązać tego problemu dzisiaj? Dlaczego państwo jeszcze chcą przedłużać ten problem, który jak widzimy sam nie rozwiązał się przez ostatnie 4 lata.
Zgodnie z ustawą przewalutowanie hipotecznych kredytów walutowych następowałoby po kursie z dnia sporządzenia umowy restrukturyzacyjnej. Po przyjęciu poprawki SLD bank ma umarzać 0,9 kwoty będącej różnicą pomiędzy wartością kredytu po przewalutowaniu a kwotą zadłużenia, jaką posiadałby kredytobiorca, gdyby w przyszłości zawarł z bankiem umowę o kredyt w polskich złotych. Ustawa obejmuje tylko zadłużonych, którzy mają mieszkanie nie większe niż 100 metrów kwadratowych, a dom nie większy niż 150 metrów kwadratowych. Ograniczenie nie będzie dotyczyło rodzin z między innymi trójką dzieci. Dodatkowe obwarowanie wartości kredytu to minimum 80% wartości zabezpieczenia. W Polsce około 600 tysięcy umów kredytowych zaciągniętych zostało we franku szwajcarskim. Problemy ze spłatą dotyczą ponad 20 tysięcy. W czwartek z krakowskich oleandrów do Kielc wyruszył marsz szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. Jego uczestnicy przemierzą Słomniki, Miechów, Jędrzejów, Chęciny, aby 12 sierpnia dotrzeć pod pomnik czynu legionowego. Marsz ma formułę radosnego obcowania z patriotyzmem. Podczas wędrówki będzie można uczestniczyć w prelekcjach, spotykać się z uczestnikami walk o niepodległość, odwiedzać miejsca pamięci narodowej. Rosjanie chcieli wymiany więzionej przez nich ukraińskiej lotniczki Nadii Sawczenko na korytarz lądowy między Rosją a Krymem, oświadczył doradca szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Jurij Tandit. Twierdzi on, że takie propozycje padły zarówno od oficjalnych, jak i nieoficjalnych przedstawicieli strony rosyjskiej. Politolog dr Przemysław Żurawski-Welgrajewski zwraca uwagę, że może to być kolejny element gry politycznej Rosji.
Rosjanie, składając tę propozycję, niewątpliwie wiedzieli, że tak nie będzie. W związku z tym ja to odbieram raczej jako element wojny propagandowej i pokazania, jak ważną osobą mentalnie jest dla Ukraińców, nie dla Rosjan, pani Nadia Sawczenko i jak cennym jest przedmiotem gry między państwami, a nie relacją z rzeczywistych wydarzeń. Oczywiście trzeba pamiętać, że w Rosji wszystko jest możliwe. Prawdziwym pytaniem jest to, jeśli jest to prawdziwa informacja, jeśli rzeczywiście składali taką propozycję, to po co ją składali?
34-letnia lotniczka Nadia Sawczenko jest przetrzymywana w Rosji od lipca 2014 roku. Rosjanie oskarżają ją o współudział w zabójstwie dwóch rosyjskich dziennikarzy podczas walk w Donbasie w czerwcu 2014 roku. Na Ukrainie Sawczenko jest uważana za bohaterkę. W październiku została wybrana na deputowaną do Rady Najwyższej Ukrainy. Sawczenko została zaocznie włączona do delegacji Ukrainy w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. W Hiroszimie w czwartek odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary bomby atomowej zrzuconej 70 lat temu przez Amerykanów. W wydarzeniu wzięły udział najwyższe władze państwowe Japonii, ponad 40 tysięcy osób. 6 sierpnia 1945 roku po raz pierwszy doszło do wykorzystania broni jądrowej w konflikcie zbrojnym. Wtedy też Amerykanie zrzucili pierwszą bombę zwaną Little Boy na Hiroszimę, zaś 3 dni później drugą na Nagasaki. Szacuje się, że w obydwu eksplozjach i później wskutek oddziaływania szkodliwego promieniowania śmierć poniosło ponad 200 tysięcy ludzi. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.